Witam Was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję zborowi za zaproszenie, za to, że miło mnie tu przyjęliście. Jestem pierwszy raz w życiu w tych stronach. Nigdy jeszcze na wschodzie Polski nie byłam. To jest mój pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. Bóg jeden wie. I chwała Panu za to spotkanie. Zanim zacznę mówić o tym, co my robimy, powiem krótko, mam nadzieję, że krótko, gdzie tu jest zegarek? Jest. Jak to się stało? To nie jest nic dzięki mojej sile. Mimo mojego wzrostu, ja wcale wielka nie jestem. Jestem tak słabo jak każdy z nas. Boję się wielu rzeczy. To, co widzicie i zobaczycie, jest dziełem Bożym i tym, za czym ja poszłam, czyli za głosem serca. Gdyby nie Bóg, który mnie znalazł w 2006 roku i gdybym ja go nie odnalazła, tego by nie było. Ja miałam myśli samobójcze do tego stopnia, że ja bałam się dalej w ogóle. Ja bałam się funkcjonować dalej. Zastanawiałam się, czy zostawić list, czy po prostu tak odejść. Kiedy skończyłam 18 lat, nie poszłam do żadnego kościoła katolickiego. Ja wychowałam się w rodzinie katolickiej, gdzie tato pił, były różne awantury, policja. On był zagorzałym katolikiem, zmuszał też nas do kościoła. To spowodowało, że ja zastanawiałam się, czy w ogóle Bóg istnieje. I sama sobie odpowiedziałam, że Boga nie ma. W 2006 roku, kiedy było źle ze mną, byłam w takim stanie depresyjnym, zawołałam: Boże, jeśli Ty naprawdę jesteś, to pomóż mi, bo ja dalej sama nie pójdę. Ja wiedziałam, że ja dalej sama nie pójdę. Ale że ja miałam pragnienie nauczyć się języka angielskiego w tym momencie, niespodziewanie dostałam telefon z Wielkiej Brytanii. Wyjechałam. I tam właśnie Bóg postawił na mojej drodze Polkę, która zaczęła głosić mi Ewangelię. Ja byłam głodna tego. Ja nigdy wcześniej nie usłyszałam żadnej Ewangelii. Zaraz po moim przylocie do Szkocji, krótko to trwało, nawróciłam się. Nie znając języka angielskiego, trafiłam do kościoła szkockiego. Tam mówiono po angielsku, tak, ale z typowo szkockim akcentem, a ja chciałam się nauczyć angielskiego. Sprowadziłam sobie Biblię polską, zaczęłam tą Biblię czytać w każdej wolnej chwili i z tą polską Biblią chodziłam do kościoła ze słownikiem angielsko-polskim, z notesem i notowałam to, co zrozumiałam, czytając moją polską Biblię. Po roku czasu byłam na tyle komunikatywna, że zdecydowałam się poszukać jakiejś misji. I wiedziałam, że moje życie będzie wyglądało inaczej. Ja nie chcę żyć dla siebie. Kochani, zdecydowałam, że będę żyć dla Boga i pójdę za głosem Bożym. Po roku czasu wyjechałam do Ugandy. Mogłam zrozumieć angielski, mogłam się porozumieć, mogłam wyrazić swoje zdanie. Wyjechałam sama. Była to misja ze Stanów, Life Change. Pojechałam tam na początek na 2 miesiące. 2 miesiące szybko minęły, ale ja nie wróciłam, zostałam. Kiedy przyjechałam tam pierwszy raz, ja wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie ja będę wracać. I tak też się stało. Wracając do Wielkiej Brytanii, moim golem, moim celem była misja. Pracowałam i za kilka znowu miesięcy wracałam na misję. Kochani, misja jest dla każdego. Jest dla mnie, jest dla ciebie. Jeśli Bóg wam mówi, może niekoniecznie musi to być misja poza granicami kraju, ale jeśli coś Bóg do was mówi, nie bójcie się. I takie pytanie. Kiedy spojrzymy na Samuela, widzimy, on usługiwał Panu w rozdziale trzecim. Pierwszy Samuela, rozdział trzeci od początku. Widzimy, jest napisane, że Samuel usługiwał Panu u boku Helego. Ale w siódmym wersecie widzimy, że Samuel nie miał poznania Pana. Kiedy Bóg wołał Samuela, on go nie rozpoznał. On myślał, że to Heli go woła. Dopiero po trzecim razie Heli go uświadomił. Z pewnością Bóg coś chce ci powiedzieć. Kiedy zawoła, powiedz: tak, Panie, Twój sługa słucha. Kochani, pytanie do nas. Czy my jesteśmy w stanie rozpoznać głos Boży? Czy jesteś w stanie rozpoznać, kiedy Bóg do ciebie mówi i chce, żebyś coś zrobił? I dalej, jak czytamy, koło 15 wersetu, widzimy, co Samuel leżał w łóżku, Pan skończył mówić. Samuel miał mętling w głowie. Jak ja powiem to Helemu? Bał się i leżał do rana. Nie zareagował od razu. I gdyby nie Heli, który go przycisnął, nie wiemy, co by zrobił. Czy by poszedł i czy by się podzielił z tym. Jeśli Pan coś do ciebie mówi dzisiaj albo mówił wcześniej, czy będzie mówił, nie bójmy się. Nie negocjujmy z Bogiem. Jest wiele sytuacji w moim życiu, kiedy strach miał wielkie oczy, kiedy ja naprawdę wszystko musiałam postawić na jedną kartę i zaufać Panu i iść za głosem Bożym. Ewangelia Łukasza mówi, 14 rozdział, że nie możemy być uczniem Jezusa do tego momentu, kiedy nie zostawimy wszystko i pójdziemy za Nim. Kochani, w 2011 roku ja zostawiłam pracę w Wielkiej Brytanii. To był kolejny moment, kiedy ja musiałam zdecydować. Zostawiłam najpierw pracę w Polsce, wyjechałam do Wielkiej Brytanii. W 2011 roku ja wyjechałam po raz kolejny, ufając Bogu, jadąc w miejsce, które nie znałam. Jechałam sama, jechałam z misją młodzieżową. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o YWAM. Tam pojechałam, żeby przybliżyć się do Boga. Zostawiłam wszystko za sobą i pojechałam, szukając Bożej obecności i Bożego prowadzenia. Ja nigdy nie myślałam o Kenii. Ja wyjechałam do Ugandy. Kenia nie była w moim sercu i też o Kenii nie czytałam. Właśnie tam Bóg mi pokazał co innego. Ja jestem mężatką już od 2011, to 6 lat. Nie myślałam, że będę mężatką. Nie dlatego, że nie było dla mnie męża, nie było dla mnie mężczyzny, ale ja nie chciałam, ja nie szukałam. Ja miałam inne plany, ale Bóg mi postawił człowieka. Ja odrzucałam to, naprawdę odrzucałam. Henry jest Kenijczykiem, poznaliśmy się w Ugandzie. Mimo wszystko, po wielu próbach Bożych przekonania mnie, zdecydowałam, że pójdę za głosem Bożym. I powiedziałam: tak, Panie, oddaję to Tobie. Co my robimy, kiedy Bóg mówi do nas, kochani, Jakuba? Poddajmy to Panu, nie tylko przez słuchanie, ale przez praktykę. I tak wyszłam za mąż. Razem z mężem od 2011 roku prowadziliśmy polską misję z innej strony Ugandy. Tam zostaliśmy 2 lata. Po upływie 2 lat ja czułam, że potrzebuję znowu szukania Bożego prowadzenia. Czy to faktycznie, co ja robię, Bóg oczekuje ode mnie? Wyjechaliśmy do Kenii na jakiś czas. To nie był plan, że my zostaniemy w tej Kenii. Wyjechaliśmy i zostaliśmy. Bóg nam pokazał, że to jest to miejsce. Trafiliśmy do wioski, która nazywa się Kłademu. Kłademu w tłumaczeniu z języka lokalnego znaczy szmata, nic nie nadającego się do użytku. I zostaliśmy. To był rok 2014. Razem z mężem zdecydowaliśmy się zaufać Panu. Zostaliśmy. Założyliśmy fundację w Kenii, która nazywa się Light of the World International Foundation, czyli w tłumaczeniu polskim Światło tego świata. Naszym pragnieniem jest, aby wprowadzić światło w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Tutaj widzicie mnie, mojego męża i naszą córkę Hanę, która ma 4 lata. To miejsce, ta wioska jest w sumie z dala od cywilizacji. Tam ludzie żyją w bardzo ubogim środowisku. Nie ma tam wody. Nie mówię o kranach, nie mówię o wodzie, o kanalizacji. Nie ma tego. Nie ma tam studni nawet. Ludzie chodzą po wodę do najbliższych zbiorników takich wodnych, czyli jakichś stawów, jakichś sadzawek. Woda gromadzi się z deszczu, który pada od kwietnia do czerwca, lipca. To jest wioska Kłademu. Tak ludzie mniej więcej mieszkają. To są domy gliniane. Niekiedy nawet ludzi nie stać na blachę, żeby położyć na dach. Używają taką strzechę. Tam nikt nie ma mebli. Często jest tak, że ludzie śpią na ziemi, na matach. Nie mają łóżek. To są rodziny wielodzietne. Tam ludzie nie są uświadomieni o żadnym planowaniu rodziny. Dzieci się rodzą. Nikt ich nie planował, nikt ich nie chce, nie chciał. Jest ich mnóstwo. Tutaj to zdjęcie obok, to jest zdjęcie, kiedy trafiliśmy do Kenii w 2014 roku. To jest miejsce, które zastaliśmy z tymi dziećmi. To jest chata, widzicie, chata zapadająca się, tam z drugiej strony się zapada z przodu. Te dzieci siedziały w klasie, to była szkoła, kościółek katolicki. One siedziały, gromadziły się tam na ziemi, nie było ławek, uczyły je panie z wioski, nauczycielki. Tak wygląda pora deszczowa i pora sucha. Jak pada deszcz, to tej wody jest mnóstwo, jak widać. A z boku pora sucha. Wszystko wysycha. Do tego stopnia, że nawet ta woda w tej sadzawce wysycha. To jest woda, którą ci ludzie piją. Piją. Myją się w niej, piorą w niej. Często jest tak, że muszą iść po nią kilometrami. Zwykle jest tak, że chodzą po tą wodę kobiety albo dziewczęta od 12 roku życia już. Tak właśnie jak pada deszcz, to ludzie wystawiają wszelkie jakieś pojemniki, garnki, wiadra, by tą wodę łapać. O, tutaj widać, jak kobiety chodzą po tą wodę. Tak ją noszą. Często jest tak, że idą bez butów, bardzo daleko. Rodziny są duże, dużo dzieci, także taki jeden baniak nie starczy na całą rodzinę. Muszą iść kolejny raz, kolejny. Rok 2014. Kiedy już wiedzieliśmy, że zostaniemy w Kenii, zdecydowaliśmy się zaufać Bogu, zamówiliśmy stolarza, zrobiliśmy ławki, stoły, zakupiliśmy tablice i zaczęliśmy pod gołym niebem. My nie wiedzieliśmy, co dalej. jak to będzie wyglądało, jak Bóg nas będzie prowadził, zdecydowaliśmy, że zaufamy Panu. Rok szkolny w Kenii zaczyna się w styczniu. To był styczeń, jakoś tak początek 2015, bo to był w sumie 2014 koniec i 2015 zaczynaliśmy rok szkolny z tymi dziećmi. W lutym 2015 Bóg pobłogosławił i postawiliśmy dach. Kochani, nikt się nie spodziewał, że będzie dach. Spotkaliśmy w Kenii Polaka na ulicy. 3 lata nie byłam w Polsce, bardzo pragnęłam wyjechać do Polski. Ale nie było nas na to stać. Mój mąż mówi, zobacz, jakiś biały z koszulką na plecach jest napisane Polska pomaga dzieciom w Kenii. Zatrzymałam go, zaczęliśmy rozmawiać i tak od rozmowy do rozmowy on powiedział, to kiedy jedziemy do wioski. Zajechaliśmy do wioski i on mówi, słuchaj Mirka, przecież za chwilę będzie pora deszczowa. Te dzieci pod tym gołym niebem, ja mówię, no będzie za 2 miesiące pora deszczowa, no ale nie mamy, żeby ochronić się przed deszczem. On mówi, no to jutro jedziemy na zakupy. I tak właśnie stało się, że postawiliśmy dach. Alleluja. No Bóg jest dobry. Dla niektórych może się to wydawać nic, ale to jest dużo. W tym momencie to było dużo. Potem w 2015 roku też udało nam się tą wiatę zrobić. To jest od 2014-2015 zabudować. Udało się też dzięki Bożej łasce i pomocy ludzi z Polski zakupić blachę i zabudować to, bo deszcz był tak mocny, że nawet pod ten dach wchodziło. Zabudowaliśmy. Robiliśmy cały czas też zajęcia na dworze. To były zajęcia też w czasie ferii. Dzieci w Kenii mają 3 razy ferie. Tam rok szkolny ma 3 semestry. No i 3 razy dzieci idą na wakacje. W czasie wakacji często też organizujemy różne takie zajęcia z nimi, manualne. Głosimy Ewangelię też. Mamy Biblię dziecięcą. Dzielimy się z nimi. Z tego robimy potem różne poddane historie biblijne, różne zajęcia, malowanie, rysowanie. Ale tutaj to zdjęcie jest na dworze, pamiętam, dlatego że my nie mieliśmy wycementowanej podłogi. W tej wiacie był piasek, a w Afryce w piasku są pchły piaskowe. One zaczęły wchodzić pod skórę tym dzieciom w nogach i one jak wejdą pod skórę, to one zaczynają składać jaja. To bardzo boli. Ja wiem, bo sama je miałam. Z mężem pojechaliśmy i laliśmy wodę na ten suchy piasek, żeby potem było bezpieczniej. Pod koniec dnia, kiedy poszłam się umyć, zobaczyłam, że mam nogi w centkach. Całe pełno tego było, czarne. Jeszcze nie wiedziałam, mówię do męża, co to jest, a on mówi, słuchaj, to są dżigery. One przyczepiły ci się do nogi i chcą wejść pod skórę. Było ich mnóstwo, ja nie wiem, czy więcej niż 100, czy 200, pełno. Mój mąż zaczął je wyciągać, one zaczęły skakać wszędzie. Hanna była i mówi, no nie da rady, musisz je włożyć do gotującej wody, żeby je po prostu zabić i wtedy mogę je oczepać. No i tak musiałam zrobić. Do gotującej wody włożyć moje nogi, żeby pozbyć się tych dżigerów. To by była tragedia, jakby one wszystkie weszły pod skórę. Ja miałam 4 dżigery w życiu pod skórą. jak one składają jaja, one, to rośnie, to pulsuje i to boli. Nie można nawet chodzić. To też wygryza tam skórę. Jeśli tam jest gdzieś przy paznokciu wejdzie, to wygryza paznokieć. I tak stało się, że potem zaczęliśmy modlić się o podłogę. Udało nam się wycementować i potem był spokój z tymi jiggerami. O, tutaj już jest ta cała wiata. Tak byliśmy pod tą wiatą z dwa lata, z dobre dwa lata. Dzieciaki w przerwie, nie ma tam placu zabaw jeszcze. Jeszcze nie ma i wierzymy, że będzie. Amen. Skakanki różnego typu, zabawy z piłką, gumy do skakania. To wszystko przychodzi z Polski od ludzi dobrej woli, którzy wysyłają nam paczki. Tutaj też prowadzimy zajęcia, śpiewamy dla Boga. Tutaj widać białą osobę. To nie jestem ja, to jest wolontariuszka, która przyjechała do nas. Była u nas kilkakrotnie, dwa albo trzy razy. Różnego typu zajęcia, puzzle, to są puzzle też z Polski. Układamy puzzle, uczymy te dzieci. Te dzieci tego nie mają i nigdy nie widziały. Także nawet na początku, jak dostawały kredki, to one nie wiedziały, do czego te kredki służą. Jak im się powiedziało, dało im się kartkę do pokolorowania, one wzięły jeden kolor i cały obrazek mogły pokolorować jednym kolorem. Trzeba było im pokazać, że są inne kolory, że to można zrobić inaczej i lepiej. Artykuły szkolne też otrzymujemy. Dużo artykułów przychodzi też z Polski w paczkach. Wyświetlamy też tutaj akurat historia o Janie Baptyście. Ktoś podarował nam projektor. No Bóg jest dobry. Mogliśmy, na początku nie mieliśmy nawet tego ekranu, zakładaliśmy białe prześcieradło, ale dzięki Bożej łasce udało nam się zakupić ten ekran. A tutaj właśnie paczki, które przychodzą z Polski, to jest mój mąż Henry. Idziemy do jednego z kościółków lokalnych tam we wiosce. Tam nawet nic nie dojedzie. Na tej drodze to jeszcze auto dojedzie albo jakiś motor, ale potem w głąb buszu no to trzeba iść, tam się przebijać przez krzaki, bo to ten kościółek jest głęboko w buszu. I Henry idzie z tą paczką. O tutaj właśnie też różnego rodzaju rzeczy z Polski przychodzą. Ubrania, buty, klapki, artykuły szkolne, gry, no czasami nawet, no i słodycze, czasami jakieś jedzenie, jakieś chrupki takie czekoladowe dla dzieciaków, ciastka. Te dzieci tego nie znają. One jak piją herbatę, to piją czarną herbatę. Tam nie pije się z herbaty z cukrem. Cukier w Kenii kosztuje około 6 zł. Za kilogram. Tych ludzi nie stać. W okresie suszy teraz, na początku tego roku, cukier był 8 zł. Teraz spadł do 6 zł. Tutaj właśnie dzieciaki zadowolone z prezentów. Dziękują. To jest zdjęcie dla darczyńców, którzy dosłali do nas te rzeczy. Tutaj właśnie takie buty. Te dzieci często chodzą na boso. A jak mówiłam, w tym piachu tam nie ma asfaltu. Jest piach. na drogach, no to dużo tych pchieł jest, czyli te dzieciaki mają dużo tych dżigerów. A jak jest gorąco, no to sobie wyobraźcie, macie gołe stopy i idziecie po takim gorącym piachu. Mój mąż opowiadał mi, on pochodzi z 12-osobowej rodziny, on urodził się 12. I on mówił, że jako dziecko chodził na boso i jak szedł ze szkoły i było gorąco, to on nie szedł, on biegł, bo to ten piasek go parzył. Na dzień dzisiejszy mamy około 100 dzieci. Tutaj są zdjęcia w kościele, w tym kościółku lokalnym. Tam zupełnie inaczej wygląda. Nabożeństwo zaczyna się około godziny 10. Ludzie się schodzą właśnie od tej godziny. Tam nie ma nic na czas, na godzinę. Ludzie się schodzą i trwa do godziny 15, 16. Tutaj jesteśmy w kościele. Dużo dzieci jest w kościele i dużo kobiet. Mężczyźni z dala od kościoła. Zdarzają się przypadki, że są w tym kościele. Mężczyźni no to ogólnie albo piją. Jest duży też szamanizm. Szamanizm we wiosce. Ludzie uprawiają właśnie ten witchcraft, szamanizm. Mężczyźni albo muzułmanie, bo tam we wiosce też są muzułmanie, kobiety chodzą do kościoła. Często jest tak, że mężczyźni też mają po dwie żony, po dwie kobiety. Tam się nazywa żona, ale oni nie mają ślubu. Żona, ponieważ z tą mam dzieci. Często jest tak, że mężczyzna mieszka z nimi dwiema. Jakąś chałupkę dla jednej wybuduje dla drugiej i one wszystkie mieszkają tam z tymi dziećmi. Tutaj też właśnie to jest kościółek, ten, do którego zaglądamy. A to jest rok 2016. W roku 2016 udało nam się tą wiatę przenieść. To była wiata na pożyczonej ziemi. To nie była ziemia przeznaczona na projekt. W roku 2016 udało nam się wykarczować część ziemi, która została przeznaczona na projekt i przenieśliśmy tą wiatę na ten teren i zrobiliśmy mniejsze pokoiki. Także nie było to jeden wielkie pomieszczenie, w którym były cztery klasy, ale teraz były osobne klasy, cztery mniejsze. Tutaj przerwa na snack, na śniadanie, tak jak tutaj dzieci mają. Wolontariusze. Otrzymujemy też wolontariuszy. W zeszłym roku było ich więcej, w tym roku jeszcze nie mieliśmy żadnego. Poza tam takimi jednodniowymi wizytami. Nie było ktoś na dłużej. Tutaj osoby, które przyjechały na dłużej, poświęciły swój czas, energię i przyjechały z pomysłami. Kochani, Bóg chce użyć każdego, niezależnie od wieku. O, tutaj właśnie też dziewczyny. A to jest rok 2017, początek roku 2017. Kochani, na tym zdjęciu waszej lewej to są trzy klasy, murowane duże klasy. Ogólnie projekt zrobiony przez architekta mieliśmy już od roku 2015. Był to projekt, który mieliśmy na papierze. 2016 nic. Mój mąż, czekamy, ufamy. A ja jestem taką osobą, że nie bardzo umiem czekać i nie bardzo, no chciałabym, żeby to się posuwało do przodu, żeby było coś. Niespodziewanie, kochani, w 2016 roku mój mąż się zapytał w lipcu, jak wróciłam z Polski i co ja mówię, nie wiem. Nie mam pojęcia, co dalej. Nie mam żadnych obietnic. A mój mąż powiedział, nie rezygnujmy, zaufajmy Panu, dajmy Mu czas do końca roku. Niespodziewanie przed świętami Bożego Narodzenia przyszło zaopatrzenie i zaczęliśmy budowę, świętami Bożego Narodzenia 2016 zaczęliśmy budowę pierwszej klasy. Święta Bożego Narodzenia, mamy już fundamenty. Coś się zaczęło dziać, a my przecież mieliśmy wracać. Ale Bóg miał inny plan. Początek 2017 roku, styczeń, klasa już stoi. Niecały miesiąc zajęło nam postawienie tej klasy. Kochani, nie spodziewaliśmy się, że będzie druga klasa. Ale po skończeniu pierwszej klasy Bóg powiedział, nie koniec. Tu jest druga klasa. Kolejny miesiąc, druga klasa stoi. A Bóg powiedział, nie koniec. O trzeciej klasie ja nigdy nie marzyłam. Fakt, że plan ma, jest 8 klas. Ale w tak szybkim czasie ja nawet przestałam. Ja się cieszyłam tymi dwoma klasami. Ja już o niczym innym nie myślałam. A Bóg mówi, nie, trzecia klasa. Trzecia klasa, są trzy klasy. A po prawej waszej stronie to jest kolejny budynek. Jak zajeżdżaliśmy do wioski, często nie mieliśmy gdzie się zatrzymać. I gdzieś tam pożyczaliśmy ten pokój u brata mojego męża. Przychodziły różne paczki, nie mieliśmy gdzie tego trzymać. Powiedział, nie koniec. Jeden pokój, zaczęliśmy od jednego pokoiku i tam spaliśmy, na materacu, na podłodze. Ale nie, jeszcze na tym nie koniec. Drugi pokój, jak będą goście, żeby ich ugościć, jest drugi pokój. Ten taki mniejszy budynek, taki mniejszy pokoik, teraz skończyliśmy, jest to łazienka dla gości, jeszcze nieskończona, jest tylko budynek ściany. Chcemy tam zrobić prysznic, chcemy postawić na górze zbiornik na wodę, chcemy wstawić toaletę. Zapomniałam, mamy toalety też. Nie zrobiłam tutaj zdjęć, nie wstawiłam zdjęcia. Są toalety dla dzieci, dwie takie latryny. Także jak jesteśmy tam, no to na dzień dzisiejszy korzystamy z tych latryn. Nie wiem, czy wiecie, to jest takie wychodki. To z tego korzystamy. I tam w tych latrynach też się myjemy. Bierzemy wodę w tych takich żółtych dżerkanach i się tą wodą myjemy, oblewamy. Jak Bóg da, i ja wierzę, że da, będzie łazienka. Nie będzie trzeba iść do tych latryn. Także kochani, jak Bóg da i coś mówi do was, jak przyjedziecie, będzie łazienka. Tu jest nowa klasa. Tak wygląda nowa klasa. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy pod drzewem. Potem był dach. Potem była jedna wiata, duże pomieszczenie. Tak wygląda ta jedna klasa. Ławki, tablica duża. Dzieci chodzą w mundurkach do szkoły. Tutaj właśnie widać na zdjęciach, jak dzielimy się Słowem Bożym, głosimy, czytamy historie biblijne dzieciakom. tutaj na początku, jak zaczynałam w tej chacie, jak mieszkaliśmy 3 miesiące w tej wiosce, chodziliśmy, odwiedzaliśmy te dzieci, nie wiedząc jeszcze, co się wydarzy, co Bóg od nas chce. Tutaj pod gołym niebem, tam wyżej już w klasie. Za każdym razem jak jesteśmy, no to dzielimy się tym słowem. Ja to robię nie dlatego, że nauczyciele tego nie robią, ale dlatego, żeby im też pokazać i uczyć, jak to ma wyglądać. Nauczyciele robią to z dziećmi. Codziennie jest modlitwa, mają też zajęcia właśnie takie z religii, ewangelizacyjne. Ale jak ja jestem tam i ja jadę, żeby dojechać do tej wioski, to często jest tak w jedną stronę 3 godziny. Nie raz, jak są duże korki. Potem powrót, kolejny czas. Jak tam jestem, oczywiście chcę, żeby wrócić do domu, bo Hanna czeka, żeby wrócić przed, zanim się ściemni, bo dla białej, poruszającej się po mieście samej, to jest niebezpieczne. Dlatego też, jak jestem we wiosce, ja robię dużo rzeczy naraz. Robię szybko, jak najwięcej, żeby to zrobić. Tutaj właśnie też zajęcia z owoców Ducha Świętego. W kolejce po jedzenie dzieci przychodzą. Te dzieci pochodzą z bardzo ubogich środowisk. Dzieci jedzą kaszę i zielone takie warzywo, które tu w Polsce kiedyś, nie wiem jak dzisiaj, ale kiedyś rosło wszędzie, szczaw, taki polski szczaw. I to tam rośnie wszędzie, w tym buszu. I to dzieci jedzą. Tą kaszę codziennie, na okrągło, rzadko je się tam mięso. A jeśli jest mięso, no to zwykle jedzą to mężczyźni. Dzieci jedzą mięso od święta, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jest to ryż z mięsem. Często jest tak, że tam nawet nie ma żadnych obiadów. Nieraz jest tak, że dzieci jedzą 1 posiłek dziennie. Tutaj gotujemy jedzenie dla wszystkich dzieci. Nie wyodrębniamy żadnego. Mimo wszystko, jeśli ktoś nie ma wsparcia, bo jest taka opcja, że można jedno dziecko wesprzeć albo całościowo, albo tak żywieniowo. Ale nie odsyłamy tych dzieci, które tego wsparcia nie mają. Na dzień dzisiejszy około 10 dzieci ma tylko to wsparcie, a reszta nie. Ja nie mam serca, żeby te dzieci posłać do domu i to, co mamy, z tym, co możemy, tym się dzielimy z resztą. Tutaj właśnie dzieciaki jedzą obiad. Jedzą pod drzewem, bo zwykle jest tak, że jak gotujemy, no to gotujemy pod drzewem. Jakiś chrust przynosimy nauczyciel. Nie mamy osoby, która by to odrębnie robiła. Nie stać nas na wynajęcie kucharza, no bo nie mamy na to środków. I zwykle jest to tak, że to robią nauczycielki, albo jeśli jest, prosimy jakieś mamy tych dzieci, żeby przyszły i pomogły. I tutaj właśnie Matka Teresa jest takim moim wzorem. Kobieta naprawdę oddana i powołana. Ona powiedziała kiedyś, jeśli nie możesz wykarmić 100 osób, daj jedzenie jednemu. Daj jedzenie jednemu. Aby wykarmić jedno dziecko, miesięczny koszt jest to 45 zł. To jest dziewczynka z naszej szkoły. Opowiem wam tak historię. jej historię. Tych dzieci, tych historii jest dużo, dużo więcej. Ale chciałabym wam pokazać, jakie dzieci do nas przychodzą do szkoły. Moana City chodzi do drugiej klasy i miała rodzeństwo w naszej szkole młodsze. Przez jakiś czas przestało przychodzić. No i zainteresowałam się, dlaczego nie ma i jej siostry i brata. Nauczycielka powiedziała, że nie wiem, no to jedziemy do domu Moana City. Ona mówi, Moana City mieszka w sąsiedniej wiosce. Ja mówię, no to trzeba wziąć, wynająć motor, taksówkę motorową i pojedziemy. Pojechaliśmy, to jest przed domem Moana City, to jest glinianka bez okien, drzwi, tam nawet drzwi nie, bo oni za tutaj te blachy, to oni tym jakoś zamykają. Nie było nikogo poza jedną młodą dziewczyną i ja mówię, to nie jest mama Moana City, bo ja ją znałam. Pamiętałam, jak przychodziła i pracowała, przynosiła wodę, cokolwiek trzeba było zrobić w szkole. A ona mówi, że brat zaraz przyjdzie. Moana City pobiegła po brata starszego i przyszedł brat. Brat nie umiał po angielsku. Nauczycielka tłumaczyła i się okazało, że brat ma 19 lat. Mama Moana City została wygnana z domu. Wzięła najmłodsze dzieci, czyli czwórkę tych najmłodszych dzieci ze sobą. Mąż ją przegnał z domu, dlatego że przyprowadził sobie inną kobietę z innymi dziećmi. I wówczas Moana City mama musiała wrócić do swojej mamy czy babci, do tego domu, skąd ona pochodzi. Moana City została, jako że ona jest starsza dziewczynka, może koło siebie zrobić. Ma jeszcze siostrę, która chodzi do 7 klasy, ma brata tego 19-letniego i brata 20-letniego. Ja się pytam, co to za dziewczyna tam w tym domu? A ten chłopak mówi, moja żona. Ja mówię, ile ty masz lat? 19. Bez pracy, nie zna języka. A gdzie jest ojciec? A oprócz tego, ja mówię, w jakim wieku jest twoja żona? 16 lat. A to dziecko, co tam leży na ziemi, ten niemowlak, 3 miesiące. Ja mówię, co to za dziecko? Nasze. Mają dziecko, dlatego to jest już jego żona. Dziewczyna zaszła w ciążę, jej rodzina ją wygoniła do chłopaka, do męża w cudzysłowie, żeby on się teraz nią zajął. Moana City jest bardzo bystrą i zdolną dziewczynką. Ona chodzi do naszej szkoły z tej sąsiedniej wioski. Jest jedną z pierwszych dzieci w klasie. I jeśli nie będzie chodziła do szkoły, co ją spotka? Tam rodzice nie widzą. Dla nich edukacja, szkoła to nic ważnego. Często jest tak, że dzieci zaczynają szkołę później. Bo często jest, bo muszą zostać w domu, do jakiejś pracy wykorzystywane. Rodzice nie pokończyli szkół. Dla nich to po co? Niepotrzebne. Co im to da? Dla nich liczy się dzisiaj, teraz, co my dzisiaj będziemy jeść. Jeśli gdzieś jest praca, coś trzeba zrobić, to trzeba iść do pracy. I wtedy wykorzystuje się każdego członka rodziny, aby jak najwięcej zarobić. Ojciec Moana City wyjechał z tego domu z tą drugą żoną. Zostawił tą czwórkę dzieci i ten młodszy chłopak, 19-letni, na barkach jego zostało rodzeństwo. On ma się tym rodzeństwem zająć. Bez pracy. On ma żonę, maleństwo, 3-miesięczne. To jest właśnie jeden taki przypadek. Tych przypadków jest mnóstwo. Dlatego też cieszymy się, że możemy pomóc Moana City i wierzymy, że Bóg ją w jakiś sposób wykorzysta, że jej przyszłość jest w rękach Boga. William Carey to był brytyjski misjonarz, który przez lata służył w Indiach. On kiedyś powiedział, ja pójdę dalej, pójdę do najgłębszych jaskiń, jeśli będziesz trzymać linę. Kochani, bez tych drugich ludzi, tych drugich osób, które staną i będą tą linę trzymać, my daleko nie pójdziemy. Będziemy w stanie zrobić tyle, na ile my jesteśmy sami w stanie. Ale jeśli będziemy mieć ludzi, którzy staną i będą tą linę trzymać, to my pójdziemy daleko. Bóg będzie nas wykorzystywał i ja wierzę, że On chce wykorzystać każdego z nas. Nie tylko mnie, nie tylko tutaj pastora, nie tylko każdego tutaj, kto siedzi. Nie patrzcie na wasz wiek. Jesteście młodzi, starzy, chorzy. Nie macie finansów. Nie szkodzi. Bóg na to nie patrzy. On patrzy na wasze posłuszne serce. Kochani, ja wiem, że wy się możecie bać. Ja też się bałam i się boję. Ja nie wiem, jak ja daleko pójdę. Ale co my powinniśmy zrobić? Ewangelia Mateusza 14. Zostaniemy w tej łodzi? Czy wyjdziemy? Kochani, oczekujemy, że Bóg do nas przemówi? Czy zamykamy uszy i udajemy, że Go nie słyszymy? Zobaczcie na apostołów, na uczniów. Oni, jak Jezus do nich przyszedł, to oni Go nie poznali. Dlaczego? Oni powiedzieli zjawa, duch. Oni byli skupieni na swojej sytuacji. Jest wichura, jest burza, na swoich problemach. Nie oczekiwali Jezusa. Wierzcie, że Jezus może was wykorzystać. On może. Nie patrzcie na swoją daną sytuację. Bo Jezus mówi tutaj w tym 14 rozdziale, w 27 wersecie, uspokójcie się, nie bójcie się, ja jestem. To jest słowo zarówno dla mnie i dla was. Ja tak samo się boję, nie bójcie się, ale ja jestem. Co zrobił Piotr? Piotr wiedział, że Jezus może go wyprowadzić z tej łodzi. On mógł zostać w tej łodzi, mógł tam oczekiwać, że przeżyje, mógł też zginąć. Ale on zaryzykował, że jak ja pójdę za Jezusem, w kierunku Jezusa, to ja przeżyję. I on wyszedł, zdobył się na odwagę i zrobił ten krok i poszedł. Ale najpierw zapytał się Jezu, Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie. Kochani, jeśli macie wątpliwości, pytajcie się, Panie, jeśli to Ty, pokaż się, objaw się, daj mi jakiś znak. Jeśli wam Bóg objawi, nie bójcie się, bądźcie tak jak Piotr i wyjdźcie z tej łodzi. I idźcie w jego kierunku. Nie zapominajcie też, że chodząc po wodzie, to nie jest rzecz łatwa. Przychodzą kolejne wichury, kolejne burze. I gdzie będziesz patrzył? Piotr zwątpił po paru krokach, skupił się na tej wichurze i zaczął tonąć. Ale za chwilę się ocknął i powiedział, Panie, ratuj. I co zrobił Jezus? Wyciągnął rękę i go podniósł. Kochani, kończąc tutaj, chcę was zachęcić do tego, żebyście słuchali głosu Bożego. Tutaj jest nasz kontakt. Można się z nami kontaktować e-mailowo, na Facebooku można nas poszukać. Jeśli możesz cokolwiek zrobić, zrób to. Jeśli Bóg do ciebie tak przemawia, nie bój się. Nie musi to być Kenia. Może to być nawet tutaj, w kościele, w tym mieście. Sąsiad. Może mówił ci Bóg od jakiegoś czasu, żebyś poszedł do tego sąsiada, pomodlił się, zamiast go osądzał. Amen. Tutaj jest nasz kontakt, nasze konto, jeśli ktoś chciałby wesprzeć nas w jakiś tam sposób, naszą pracę. Także zachęcamy. Ja mam tutaj też ulotki. Także jest też konto polskie, które w zeszłym roku otworzyłam. Można też przez konto polskie moje wpłacać, a można bezpośrednio do Kenii. Także zapraszam. Jeśli macie pytania do mnie, no to ja myślę, że zaraz po nabożeństwie to nie wyjdziemy. Będziemy parę minut. Także proszę. Dziękuję jeszcze raz.